Dzień dobry, dziś kontynuujemy opowieść o możnych rodach, których rotacja w dawnym polskim królestwie była całkiem spora, bo najpierw rozbicie dzielnicowe, potem powrót do centralnego zarządzania przez Piastów, później Jagiellonowie, a każdy władca musiał przecież zbudować sobie nowe stronnictwa hojnymi nadaniami. Stąd właśnie brały się możne rody, których przedstawiciele mieli czasem tak duży wpływ na politykę, że byli w niektórych aspektach ważniejsi od króla. Dziś chyba najlepszy, żeby nie powiedzieć koronny przykład, Zbigniew Oleśnicki, biskup, kardynał, a przy okazji polityk i protektor rodziny. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Na początek ważna kwestia. Byłoby ekstra, gdyby nikt się na mnie nie obraził po dzisiejszym spotkaniu, myśląc, że upatrzyłem sobie Bogu Ducha winnego reprezentanta Kościoła, żeby się nad nim pastwić, a przecież mógłbym jakiś inny przykład wziąć na warsztat. Absolutnie nie. Wyznanie nie ma tutaj większego znaczenia, a gdyby nie kwestia husycka, to nie miałoby kompletnie. Zwyczajnie Zbigniew Oleśnicki to przykład najlepszy, a pominięcie go byłoby tak kardynalnym nagięciem realiów, jak mówienie o historii silników bez przywołania osoby Rudolfa Diesla. Mam też świadomość, że Oleśnicki zrobił kilka fajnych rzeczy, jak na przykład wsparł Jagiełłę pod Grunwaldem własną chorągwią, ale dziś skupiamy się na tym, jak przedstawiciel możnego rodu pociągał za sznurki wielkiej polityki. Tego się trzymajmy, bez żadnych podtekstów, okej? No, to super. A zatem... To nie tak, że Zbigniew Oleśnicki zaliczył ścieżkę od zera do bohatera. Jego ród już wcześniej był dość istotną familią. Ojciec jego chociażby był wielkorządcą Litwy i sędzią między innymi ziemi krakowskiej. To jednak na czasy zawodowej aktywności na wysokiej pozycji Zbigniewa przypadło panowanie władcy dość uległego, Władysława Warneńczyka. Oleśnicki był już wówczas starym politycznym wyjadaczem, a że dodatkowo był potwornie cięty na husytów z oczywistych względów, to omotał sobie Warneńczyka w oku palca tak potężnie, że mógł w zasadzie prowadzić niezależną politykę. Delikatnie mówiąc, dość brutalną. Efekt tego był taki, że zaprzepaszczono szansę na odzyskanie Śląska, ale konsekwencji wobec Oleśnickiego nie wyciągnięto. Ambitny duchowny w tym samym czasie nie tylko w kuluarach starał się zapewnić polityczną przewagę szlachcie w stanie duchownym, nad szlachtą świecką, ale też wspierał swój ród, nie zawsze swoimi pieniędzmi. Na przykład swojemu bratu kupił za gigantyczne pieniądze ziemie pińczowskie. Skąd brał kasę? Czasem ze skarbu państwa, a czasem z kasy kościelnej. Jak zanotował kronikarz, olbrzymie też wydatki z dóbr kościoła krakowskiego poczynił, aby wzbogacić i wynieść swój ród. A zabrałby kościołowi i więcej, gdyby niektórzy ludzie się w kapitule nie oparli. No właśnie, bo to nie tak, że wszyscy przyklaskiwali Oleśnickiemu. W 1439 roku oburzeni rycerze zawiązali konfederację, która miała obalić ambitnego kardynała, jego stronników i ogólnie poprawić standardy moralne w polskim kościele. Niestety dla nich hasła te były bardzo spójne z hulającym wówczas husytyzmem, które owe rycerstwo dość jawnie wsparło, więc Oleśnicki nie miał większego problemu z wypowiedzeniem rycerzom otwartej wojny, którą mógł śmiało nazwać walką z heretykami, a nie wojną o utrzymanie siebie i swojej rodziny na stołkach. Zbigniew nie przebierał w środkach. Powstanie zostało stłumione jak najgorsza herezja. Zagrożenie zostało zażegnane, ale nie na przesadnie długi czas. Czemu? Bo Warneńczyk nie wrócił z bitwy nad Warną i jego miejsce na tronie zajął Kazimierz Jagiellończyk, który jak na złość nie chciał być marionetką wpływowego biskupa. Bardzo się to Oleśnickiemu nie podobało, bo akurat miał w planach rozszerzenie wpływów swojego rodu na Litwę, a tutaj nowy władca kopie pod nim dołki i to już od samego początku panowania. Co gorsza, robił to bardzo skutecznie, sprawdzonym od wieków sposobem, który sprawdził się chociażby za panowania Kazimierza Wielkiego. Jagiellończyk starał się odzyskać posłuch w polskim kościele w ten sposób, że kiedy tylko pojawiał się jakiś biskupi wakat, to wsadzał tam swojego stronnika i tak cisnął kapitułę, że ta w końcu kandydaturę zatwierdzała, każdorazowo doprowadzając Oleśnickiego do szału. To jednak nie wszystko, bo tak samo nowy władca robił ze stanowiskami świeckimi. Czasem tworzył też zupełnie nowe etaty tylko po to, żeby upychać tam swoich ludzi, też nieprzypadkowych. To byli przedstawiciele do tej pory nieistotnej albo mniej istotnej szlachty, którzy dzięki takiemu awansowi społecznemu byli wdzięczni, a więc i wierni swojemu dobrodziejowi. Żeby jednak ostatecznie złamać dominację Oleśnickiego i jego stronnictwa, Jagiellończyk musiał uzyskać wsparcie od jedynego duchownego, który miał jakikolwiek realny wpływ na pozycję Zbigniewa. Chodzi oczywiście o papieża. Czas był dobry, bo to był okres potwornych zawirowań religijnych na kontynencie, w czasie których Jagiellończyk wsparł Ojca Świętego, oczywiście nie bezinteresownie. Liczył na to, że w zamian głowa kościoła pomoże mu wyrzucić z roboty Oleśnickiego i jego ekipę. Udało się? Tylko częściowo. Papież zgodził się na zmianę duchownych tylko na niektórych stanowiskach, natomiast Oleśnicki i jego najbliższy krąg otrzymali wręcz potwierdzenie swoich urzędów, czyli w zasadzie gwarancję nietykalności. Jagiellończyk miał prawo załamać ręce. Oleśnickiego nie był w stanie pokonać żaden człowiek. Zrobiła to dopiero śmierć w 1455 roku i od tej pory Jagiellończyk mógł realnie myśleć o przeciągnięciu kościoła na swoją stronę. Oleśnicki to najlepszy przykład przedstawiciela bogatego rodu, który dzięki dawnym przywilejom stał się praktycznie równy, jak nie ważniejszy od władcy. Były jednak takie rody jak familia z Melsztyna, które ogromny potencjał i bogactwa potrafiły zaprzepaścić mimo sprzyjającej koniunktury, ale i takie, które potrafiły szansę wykorzystać, jak choćby Radziwiłłowie. O tym jednak opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.